zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Segregowanie śmieci w gospodarstwach domowych to obowiązek każdego z nas. Od kilku lat sposób, w jaki należy to robić, określa rozporządzenie. Jego główna zasada brzmi: oddzielajmy surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. I tak wyróżniamy 5 surowców: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady biodegradowalne. Każdemu z nich odpowiada też inny kolor. Metale wrzucimy do pojemnika żółtego, papier do niebieskiego, zielony będzie na szkło, a brązowy na bioodpady. No dobrze, na razie wszystko wydaje się dosyć jasne. Ale co zrobić ze zużytym ręcznikiem papierowym albo z paragonem? Czy karton po mleku powinien się znaleźć w pojemniku na papier? A co zrobić z butelką po oleju? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć dziś w audycji W zgodzie z naturą. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Jak prawidłowo segregować śmieci? To pytanie wydaje się dosyć proste, ale nie zawsze tak jest. Ze mną jest Adam Miara, dyrektor zarządzający Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Zacznijmy od tego, jakie błędy najczęściej popełniamy, segregując śmieci.
Takim największym błędem, który zazwyczaj popełniamy, to jest to, że nie segregujemy w ogóle odpadów. I to jest chyba największy problem. Ta segregacja w Polsce nastąpiła tak naprawdę dopiero od kilku lat i my się jej dopiero uczymy, a niestety, jak wiemy, nauka jest bolesna. Przechodząc trochę do szczegółów, takimi największymi problemami to jest to, że nie do końca wiemy, co gdzie powinno być wyrzucone, jeżeli chodzi o odpady. W związku z czym później, jeżeli taki odpad trafia do firmy, która odzyskuje różne surowce, tak jak między innymi do naszej firmy, to mamy problem, żeby cokolwiek z tego później odzyskać. I to jest chyba największy problem. Natomiast ta świadomość, muszę powiedzieć, jest coraz większa, bo oprócz tego, że prowadzimy składowisko, prowadzimy też punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i z roku na rok ilość przyjmowanych tam odpadów od mieszkańców wzrasta dwukrotnie z roku na rok. Czyli widać, że ta świadomość jest coraz większa.
Niektóre śmieci sprawiają nam trochę trudności. Na przykład nie każdy wie, gdzie wrzucić butelki po olejach, bo nie wiadomo, czy myć, czy jednak wrzucić do zmieszanych, czy do plastiku. Czy są jakieś ogólne zasady, które mogą nam trochę ułatwić, do jakiego kosza to powinno trafić?
Teoretycznie takie ogólne zasady są, natomiast ja jeszcze przygotowując się do tej rozmowy też szukałem informacji na temat różnych problematycznych odpadów, chociażby ta butelka po oleju spożywczym. U nas w Łomży ta butelka powinna trafić do odpadów zmieszanych, natomiast jak przeglądałem informacje w internecie na różnych portalach, to niektórzy mówią właśnie, że do odpadów zmieszanych, niektórzy mówią, że do plastiku i metalu. Natomiast jeżeli chodzi o mycie, w ogóle opakowań nie powinno się myć, powinno się tylko opróżniać. Proszę mieć świadomość, że te wszystkie odpady, jeżeli są w jakiś sposób wysegregowane i trafiają do ponownego użycia, one na początku są myte w bardzo wysokiej temperaturze, więc nie ma sensu ich myć. Należy tylko pamiętać ewentualnie przy serkach czy jogurtach, żeby oddzielać wieczka od tego zamknięcia tej folii aluminiowej, która jest, żeby to oddzielić i oddzielnie do pojemnika wrzucić.
Są też takie śmieci, które są bardziej złożone. Na przykład kartony po paczkach z kawałkami taśmy. Czy my to wtedy powinniśmy jakoś rozdzielać? Jak to powinno wyglądać?
Jeżeli chodzi o taką zwykłą taśmę, która jest gdzieś tam zaklejona na zewnątrz, nie powinniśmy tego rozdzielać. Tej zakłady, które później przetwarzają taki papier, sobie z tym poradzą. Natomiast jeżeli w środku mamy różnego rodzaju folie bąbelkowe, innego rodzaju wypełnienia, to powinniśmy jednak wyjąć i wyrzucić do innego pojemnika. Powiedzmy ceramika albo naczynia, nie wyrzucamy tego do szkła, tylko do odpadów zmieszanych. Wydaje nam się, że to jest szkło, natomiast nie jest to szkło, które gdzieś tam w przerobie można odzyskać, coś z tym zrobić. Dlatego wyrzucamy to do odpadów zmieszanych. W przypadku na przykład żarówek w ogóle nie wyrzucamy tego do żadnych odpadów, tylko oddajemy do punktu, w którym żeśmy żarówkę zakupili. Tak samo sytuacja się przedstawia, jeżeli chodzi o baterie na przykład. Baterii też w ogóle nigdzie nie wyrzucamy. Wyrzucamy to do specjalnych pojemników, które są gdzieś w sklepach i to coraz częściej, nawet w dyskontach dużych, tam już te pojemniki są, można spokojnie te baterie zostawić. Meble wielkogabarytowe, które też coraz częściej są problemem, jak widzimy przy tych altankach śmieciowych, te meble wielkogabarytowe typu wersalki, to pamiętajmy, że zawsze możemy wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Należy też pamiętać, że ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinien być w każdej gminie. Takie są w Polsce przepisy. W Łomży taki punkt jest, na pewno w Białymstoku też i w innych większych miastach województwa podlaskiego również. Natomiast musimy pamiętać, że każda gmina, która jest w Polsce, powinna taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieć. I nawet jeżeli nie wiemy, co zrobić z tym meblem gabarytowym, bo nie chcemy, żeby stał przy altance, czy z oponą, czy z farbami, czy z innymi odpadami, które możemy zbierać w sposób selektywny, możemy je zawsze przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Co z tymi śmieciami się później dzieje? Wiemy, że segregujemy po to, żeby później to się nadawało do recyklingu, ale ile się nadaje rzeczywiście do powtórnego wykorzystania, a ile musi zostać z tych śmieci zutylizowanych?
W przypadku odpadów zmieszanych, tych resztkowych, to jesteśmy w tego stanie odzyskać kilka procent. To jest naprawdę niewiele, bo tam trafia już tak naprawdę to, co jest najgorsze z punktu widzenia odpadów i z tego już niewiele można odzyskać, ale to też jest dobry sygnał, bo to znaczy, że my coraz lepiej segregujemy odpady. W ogóle założenie jest takie, że te odpady zmieszane, czyli w tej chwili tak naprawdę odpady resztkowe, powinny stanowić najmniejszą frakcję ilościowo, jeżeli chodzi o odpady. Natomiast wszystkie te odpady, które gdzieś tam w altankach śmieciowych są, są one odbierane przez firmy transportowe i trafiają na składowiska. W tej chwili takie składowiska się nazywają instalacje komunalne i tam de facto proces składowania odpadów dotyczy niewielkiej ilości wszystkich odpadów, które trafiają. Przepisy wymagają na nas, żebyśmy jak największą liczbę odpadów wysegregowali i później oddali, sprzedali do recyklerów. Najwięcej, tak jak w instalacji komunalnej w Czartorii, którą zarządza Zakład Gospodarowania Odpadami, odzyskujemy plastiku, odzyskujemy sporo metali, papieru. Od czego zależy, ile tych odpadów możemy odzyskać, to to, jak dobrze są segregowane. Bo jeżeli papier, który zbieramy, jest w pojemniku niezamkniętym, który stoi na świeżym powietrzu, jest narażony na czynniki atmosferyczne, tutaj chodzi w głównej mierze o deszcz, śnieg, i taki papier albo z papieru pierwszogatunkowego staje się papierem trzeciogatunkowym, za który niewiele my możemy dostać pieniędzy, w związku z czym koszty całego systemu wzrastają, albo ten papier w ogóle już się do niczego nie nadaje. Więc my powinniśmy zwracać uwagę, że jeżeli już coś robimy, to żeby robić to dobrze, wtedy my na pewno sobie z tym jakoś poradzimy.
Tak jak pan wspomniał wcześniej, obowiązkowa segregacja śmieci jest w Polsce od kilku lat, ale radzimy sobie chyba trochę lepiej z tego, co pan mówi.
Tak jak my patrzymy na morfologię odpadów, czyli skład odpadów, która do nas na składowisko, do instalacji komunalnej w Czartorii przyjeżdża, rzeczywiście jest coraz lepiej. Wynika to z jednej strony ze świadomości społeczeństwa. Dzieci zaczynają, nasze dzieci zaczynają coraz bardziej edukować, że my jako dorośli powinniśmy segregować odpady. Natomiast też koszty, które wynikają z gospodarki odpadami, które spływają de facto na mieszkańców, czyli na nas, zmuszają nas do tego, żeby te odpady segregować. Jeżeli będziemy te odpady naprawdę dobrze segregować, ja mam nadzieję, że te ceny przynajmniej nie będą już tak rosły, natomiast też musimy mieć świadomość, że ceny za odpady, które płacimy, nie wynikają tylko z tego, jak segregujemy, ale z wielu innych czynników nie ma niestety żadnego wpływu na te czynniki.
Czy to prawda, że śmieci zalewają świat? Jak to wygląda tak na przestrzeni lat? Czy tych śmieci rzeczywiście jest więcej, czy to się nie zmienia?
Jak patrzę na to, ile odpadów trafia do instalacji komunalnej, to tych odpadów jest coraz więcej. Coraz więcej słyszymy też o dzikich wysypiskach, gdzie właśnie reforma systemu gospodarowania odpadami miała spowodować, że tych dzikich składowisk nie będzie, a niestety jest ich coraz więcej. Tych odpadów jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Wynika to też z tego, jeżeli mówimy na przykład o Polskę, z zamożności społeczeństwa. Czym bardziej jesteśmy zamożni, tym więcej kupujemy. Wiadomo, że wszystko, co kupujemy, jest w jakimś opakowaniu. Czy to jest opakowanie plastikowe, z papieru, z metalu, ale wszystko jest jakoś pakowane. Czy da się to jakoś zmniejszyć? No, najprawdopodobniej tak. Trzeba by było zmienić przepisy. Widzieliśmy przed pandemią, jaki był w sklepach już trend, że nie było torebek plastikowych, były papierowe. W tej chwili, zwłaszcza jak się pandemia zaczęła, widzieliśmy w sklepach, każda bułka była w oddzielną torebkę foliową spakowana, więc trochę od tego odeszliśmy. Może należałoby się znowu zastanowić, czy nie warto wprowadzić jakichś działań, które spowodowałoby, że będziemy zużywać i wyrzucać coraz mniej.
O tym, jak prawidłowo segregować śmieci, opowiadał Adam Miara, dyrektor zarządzający Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy segregacja śmieci może rzeczywiście pomóc planecie? Po co tak naprawdę to robimy? I czy to prawda, że plastik rozkłada się nawet 1000 lat? Ze mną w studiu jest profesor Agnieszka Wilczewska z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Pani profesor, czy te nasze skrupulatne segregowanie odpadów w domu, gdzie niektórzy, tak jak ja, mają nawet 5 pojemników, czy to rzeczywiście ma sens?
Według mnie ma. Ja też mam 5 pojemników, więc segreguję śmieci. Co więcej, także zbieram te, które można potem użyć jako kompost do własnego ogródka. Uważam, że to ma sens ze względu na materiały, z których, te surowce tak naprawdę, z których plastik, opakowania różnego rodzaju, pojemniki, które stosujemy w domu, które potem wyrzucamy, torebki foliowe, jest produkowany. A jest produkowany z ropy naftowej i węgla. Są to surowce niestety, które nie są odnawialne, tak jak drzewo już nie urosną. One pod ziemią formowały się przez tysiące lat przy specyficznych warunkach i temperatury, i ciśnienia, żebyśmy mogli mieć teraz te surowce naturalne. Więc jeżeli po prostu spalimy te plastiki albo je wyrzucimy, nie daj Boże, gdzieś do lasu, do wód, to marnujemy surowiec, który moglibyśmy przetworzyć, który moglibyśmy ponownie wykorzystać.
Ze wszystkich śmieci najwięcej zdecydowanie mówi się o plastiku. Między innymi dlatego, że bardzo długo się rozkłada. Czy on naprawdę jest taki groźny?
To zależy, jak na to popatrzymy. Jeżeli popatrzymy na te typowe opakowania, polistyrenowe, polietylenowe, polipropylenowe, to one rozkładają się bardzo, bardzo długo i nie mają negatywnego wpływu na środowisko, dlatego że one nie są zjadane przez mikroorganizmy. Ale oprócz tej degradacji mikroorganizmami jeszcze istnieje coś takiego jak degradacja fizyczna. I ta degradacja fizyczna powoduje zmniejszenie wielkości tego opakowania, czyli rozdrobnienie, często za pomocą światła, procesy fotodegradacji, czy za pomocą wiatru, piasku, który jeszcze ten wiatr niesie, czyli sił tarcia. Materiały te ulegają zniszczeniu, ulegają rozdrobnieniu i jako takie dla środowiska już są niebezpieczne.
Ile rozkłada się plastik?
Jeżeli byśmy popatrzyli na taką butelkę czy obudowę od komputera, no to 600 lat, 700 lat, to zależy jeszcze jaki plastik, z czego jest zbudowany i co tam ma w środku. Dlatego, że my tworząc materiały też myślimy o tym, żeby one się nie biodegradowały. Weźcie Państwo na przykład swoje telefony komórkowe, które są zbudowane, opakowania, obudowy, najczęściej są to obudowy plastikowe. I teraz wyobraźcie sobie, że są to opakowania biodegradowalne, czyli one się degradują w ciągu 30 dni. No przepraszam bardzo, ale ja takiej komórki nie chcę. I myślę, że każdy z nas także. Jeżeli kupujemy telewizor w obudowie, który nazwijmy to jest tak plastikowa, ja tutaj pokazuję cudzysłów, bo jako chemicy używamy słowo polimerowa, to też nie chcemy, żeby ten telewizor nam się rozsypał na ścianie czy na półce, prawda? Więc mamy tutaj dwoistość żądań. Chcemy, żeby te materiały były jak najbardziej trwałe, żebyśmy je mogli długo nosić, na przykład ubrania, czy używać, na przykład telefony komórkowe. A z drugiej strony, jak to trafia już na wysypisko śmieci, to chcemy, żeby to się degradowało momentalnie. Tak nie jest. Świat taki nie jest i chemia taka nie jest, więc tego po prostu się nie da zrobić. Nikt nie wymyśla takich rzeczy po to, żeby niszczyć planetę. Zresztą chyba nikt się nie spodziewał, że świat się zapędzi w takim kierunku, ale przede wszystkim to jest brak rozumu, brak myślenia właśnie ludzi, każdego z nas. Plastik po co wymyślono? Otóż wymyślono dlatego, żeby ratować Ziemię. I teraz możemy się uśmiechać tutaj, prawda? Ale tak jest naprawdę. Proszę pomyśleć, lata 30. to się wszystko zaczęło, kiedy te odkrycia tych materiałów polimerowych się pojawiły. Potem zaczęto z nich wymyślać coraz nowsze materiały użytkowe, między innymi opakowania, których liczba jest teraz zastraszająca. Po co? Żeby chronić lasy. Żeby nie używać papieru. Żeby nie wycinać lasów, które długo rosną. Teraz co? Wracamy do tektury, do papieru, czyli historia zakręciła koło. Dokładnie tak samo było z ubraniami. Dlaczego włókna nylonowe powstały? Dlaczego powstały włókna poliestrowe, czyli polary, bluzeczki przypominające jedwab? Dlatego, że poszukiwano materiałów, które mogłyby zastąpić naturalne włókna. Ale nie tylko dlatego, że koszt tych naturalnych włókien był duży, ale dlatego, że włókno bawełniane jest bardzo cienkie i kruche. I ta kruchość sprawiała, że te materiały traciły swoje cechy użytkowe, czyli bluzeczka szybko się niszczyła, robiła się cienka po kilku praniach. Dlatego stwierdzono, że materiały właśnie polimerowe, włókna poliestrowe świetnie zastąpią bawełnę, i wełnę, która chociaż ciepłe są te sweterki, to gryzie, tak w cudzysłowie oczywiście znowu, no bo tutaj mamy alergiczne oddziaływania ze skórą tych białek, które znajdują się właśnie we włóknach wełnianych. I dlatego mamy teraz ubrania, opakowania i szereg materiałów użytkowych, czyli po to, żeby nam się żyło wygodniej, żeby nam się żyło lepiej, nie po to, żeby zanieczyszczać środowisko.
Pani profesor, czy każdy rodzaj plastiku nadaje się do recyklingu?
Nie każdy rodzaj plastiku się nadaje do recyklingu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli w torebkę foliową, którą mamy w sklepie, na taką jednorazową, cieniutką, włożymy zepsutego banana lub skórkę od banana i to zawiniemy, to już ta torebka się nie nadaje do recyklingu, a ten banan nie będzie świetny jako kompost. Więc tutaj odpowiadając na takie proste zależności. Natomiast część z plastików jest bardzo złożonych i składających się z wielu materiałów i nie tylko plastików. Rozłóżmy sobie opakowanie na mleko albo na sok. One składa się z kilku warstw, najmniej czterech. Zewnętrzna warstwa to jest folia, która zabezpiecza papier, tekturę, żeby nie nasiąkała wilgocią, żeby przenikalność bakterii ograniczyć. Zaraz za tym papierem, który jest często malowany, czyli pokrywany farbami, najczęściej akrylowymi, jest folia. I znowu folia zabezpiecza też przez przenikanie bakterii, ale także zabezpiecza termicznie. Jest to kawałek metalu, czyli mamy już plastik, papier, metal i w środku znowu plastik. Po co? Po to, żeby mleko nie dotykało tej folii, która najczęściej z aluminium jest, bo wszyscy, może nie wszyscy, ale część z nas na pewno słyszała ostatnie newsy, czy wcześniejsze newsy na temat, że gliniane, czyli aluminiowe folie nie powinny mieć styku z mlekiem. I rzeczywiście w aluminiowych garnkach nie powinno się gotować mleka, także bezpośrednio właśnie takie zasadowe roztwory z aluminium nie powinny mieć styku.
Więc gdzie wrzucić taki karton po mleku? Bo trochę plastiku, trochę papieru. Często się spotykam z tym, że nakrętka do plastiku, a cały karton do papieru.
Więc tak nie jest. Karton zdecydowanie nie idzie do papieru. Karton idzie do zmieszanych, części zmieszanych. I niezależnie od tego, czy to jest karton po mleku, czy po soku, to idzie do materiałów zmieszanych. Do plastiku idą torebki, opakowania, które rzeczywiście mają wygląd tego plastiku i tutaj najłatwiej jest, ale czasami dosyć trudno jest posegregować te śmieci, szczególnie jeżeli chodzi o papier, bo wyraźnie jest napisane, że powinniśmy papier foliowany wyrzucać już do zmieszanych. No i teraz jak rozpoznać ten papier foliowany? Szczerze powiedziawszy, sama mam duży problem z tym, bo farby, które są nakładane na ten papier, one wyglądają po prostu jak folia. Więc jak to rozróżnić? Wyraźnie, jeżeli tam widać tą folię, to wrzućmy to do zmieszanych. Natomiast myślę, że jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to lepiej ten papier wyrzucić do papieru, gdzie potem to będzie wysegregowane, niż do zmieszanych, bo czasami te zmieszane nie są zbyt czyste. Papieru się nie da uratować, bo papier ma jednak tendencję do ciągnięcia wody, do rozmakania, no i do szybszej degradacji.
Czy dla naszego dobra i dla dobra planety powinniśmy całkowicie wyeliminować plastik z naszego życia? Czy może jest jakiś sposób, żeby jednak bezpiecznie z niego korzystać?
Myślę, że już zapędziliśmy się tak daleko, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować plastiku z naszego życia. Większość z Państwa nie zdaje sobie sprawy, jak często i do jakich celów jest on używany. W zasadzie towarzyszy nam na co dzień, od wykładzin, przez farby, kosmetyki, środki czystości, różnego rodzaju ozdoby. Wszędzie no, dokładnie jest plastik i dlatego on też stanowi takie zagrożenie potem, jak ulega rozkładowi, nie tylko ten duży, o którym dużo mówimy, bo zanieczyszcza wody, zanieczyszcza lasy i pola i coś musimy z tym zrobić. Jak już powiedziałam, wyeliminować nie jesteśmy na pewno w stanie, natomiast możemy myśleć nad ograniczeniem i edukacją dotyczącą, co możemy z tym zrobić. No więc jedną metodą jest recykling, ale drugą metodą jest włączenie rozsądku, a mianowicie pomyślenie, czy krem, który kupuję, który jest w tubce, musi być dodatkowo w kartoniku, który jest jeszcze folią owinięty. No według mnie nie. Kiedyś ten krem w tubce czy w słoiczku kupowało się bez tego kartoniku i bez folii. Więc może byśmy wrócili do tych czasów, kiedy nie było takiej potrzeby. Poza tym zwróćmy uwagę także na kolorowe pisma chociażby. I tutaj nic nie mam przeciwko prasie, broń Boże, ale teraz nikt już nie czyta praktycznie czarno-białych gazet. Muszą być przynajmniej zdjęcia kolorowe. A ten kolor to nic innego jak farby. Farby, które zawierają dużo metali, czyli chemia nieorganiczna tutaj, związków metali, ale także właśnie farby, farby akrylowe, farby poliestrowe i inne. Więc tutaj także mamy źródło tego mikroplastiku. Taki papier się rozłoży, ta farba na tym papierze będzie się rozkładać dużo, dużo dłużej. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie. Myślę, że odpowiedź jest bardzo, bardzo trudna, ale wchodząc do sklepu, do jakiegokolwiek sklepu, po prostu zastanawiałem się, czy naprawdę nie umyjemy tych trzech pomidorów, które kupujemy, czy musimy je opakować w oddzielną reklamówkę, czy do tych trzech pomidorów, jak już chcemy tą reklamówkę, nie możemy wrzucić 10 ogórków, a może jeszcze 3 cebule. I wtedy po prostu ograniczymy ilość plastiku. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja się bardzo staram. Bardzo staram, a ilość tego, którą mam w domu, jest i tak przerażająca.
O plastiku i jego wpływie na środowisko opowiadała profesor Agnieszka Wilczewska z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Mówiliśmy dziś o tym, jak prawidłowo segregować śmieci i dlaczego warto to robić. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy mieli wątpliwości, co i do jakiego kosza powinno trafić. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.